Zadanie Angażuj i wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego, jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.
Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na audycję Goście Radia 7. Dzisiaj w audycji kolejna rozmowa z cyklu Angażuj i wspieraj, poradnik dla rodziców powiatu ciechanowskiego, a naszym ekspertem dzisiejszym jest pani Sandra Kraszewska, psycholog z Fundacji Edukacji, Rozwoju i Nauki. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tematem, który dzisiaj będziemy poruszać w naszej już ostatniej z tego cyklu audycji, to higiena zdrowia psychicznego. Zdradzimy Państwu kilka takich żelaznych reguł, których należy przestrzegać, żeby nasze mózgi, nasza psychika działała właściwie. No to wymieńmy te podstawowe zasady, którymi oczywiście i my się powinniśmy kierować, i nasze dzieci również.
Mhm. Tak, w ogóle zacznijmy od tego, że jakby sama higiena zdrowia psychicznego, no to jest przede wszystkim dbanie o swoje zdrowie psychiczne, przy czym to może być właśnie, tak jak tutaj głównie będziemy sobie rozmawiać o tym, że i to ja dbam o swoje zdrowie psychiczne albo swoich dzieci. I tak naprawdę tych różnych obszarów, które możemy wziąć pod uwagę, jest bardzo dużo, bo zdrowie psychiczne łączy się tak naprawdę z całym naszym funkcjonowaniem. Nie da się oddzielić jednego od drugiego. I myślę, że w sumie chyba warto zacząć od tego, że trzeba zadbać o swoje ciało.
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Dokładnie.
Jak to się mówi, stare przysłowie.
Tak, zawsze w takich przysłowiach jest jakieś ziarno prawdy, zdarza się tak. Tak właśnie jest w tym wypadku. Więc jeżeli chodzi o to zdrowe ciało, no to przede wszystkim warto zadbać o to, żeby się trochę poruszać. Jest to niezbędne do tego, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy byli właśnie zdrowi fizycznie i w konsekwencji również psychicznie.
Dotleniamy też mózg.
Dotleniamy mózg jak najbardziej, ale też słuchajcie Państwo, jeżeli jesteśmy w ruchu, ja mówię tutaj też, no oczywiście siłownia jest okej, ale też warto wyjść na dwór i do tego bardzo zachęcam, chociażby do spacerów, czy do tego, żeby, nie wiem, przejechać się na rowerze, cokolwiek, tak? Bo jak jesteśmy na zewnątrz, to po pierwsze nasze oczy odpoczywają także, bo nie skupiamy wzroku w jednym punkcie, co się bardzo często dzieje, kiedy pracujemy przy ekranach, ale też przy jakichś dokumentach. Jakby nasz wzrok jest biologicznie przystosowany do tego, żeby patrzeć w dal. Dlatego to też jest ważne, żeby wychodzić na dwór. I na przykład też w zaleceniach, jeżeli chodzi o wystrój na przykład biura czy gabinetu, w którym się pracuje, czy klasy, są zielone rośliny. Bo chodzi też o kolor zielony, o patrzenie w dal i skojarzenie jakby tego z naturą. I to nie chodzi tylko o zdrowie psychiczne, ale tutaj też kwestia właśnie układu wzrokowego. W konsekwencji też myślę, że to ma duży wpływ na zdrowie psychiczne. No bo sami Państwo pomyślcie, gdybyśmy mieli siedzieć cały dzień
w czerwonym,
białej, albo w białej sali na przykład, w której nic nie ma, poza ławkami, co bardzo często się dzieje, chociaż na szczęście coraz rzadziej, no to jest to średnio przyjemne miejsce. Nie są to zbyt dobre warunki, jeżeli chodzi przynajmniej o takie poczucie, że jest się w miłym miejscu. No a jednak jakby tam się znalazło coś, co na przykład się kojarzy z nami, albo chociażby pojawiłby się jakiś kolor, właśnie pojawiłyby się te rośliny, to już zaczyna to trochę lepiej wyglądać.
Czyli spacerujemy, ruszamy się najlepiej na świeżym powietrzu, jeździmy na rowerze. No im tutaj, częściej, tym lepiej.
No tak zalecane jest, żeby ta aktywność fizyczna no, była te 5 razy w tygodniu. Przy czym to właśnie nie muszą być od razu przygotowania do maratonu. Oczywiście, chyba że ktoś chce. Tylko mogą być to takie właśnie proste czynności. Rower, spacer, pójść do pracy zamiast pojechać samochodem, czy właśnie nawet jak już jesteśmy w budynku, nie wiem, przejście po tych schodach. To takie standardowe rzeczy, o których się mówi już od dłuższego czasu. To one naprawdę działają po prostu.
Dieta do tego.
O tak, dieta jak najbardziej. Przy czym trochę bym wyszła z tej definicji, że dieta to jest po prostu sposób odżywiania.
Nie, to tutaj mam na myśli na przykład nie nadużywanie cukru, tak? Bo nasze dzieci jak jedzą za dużo słodyczy, cukru sensu stricto, to po prostu są za bardzo pobudzone, tak?
Tak, zdecydowanie trzeba na to uważać. Działanie cukru jest takie, że bardzo pobudza, dziecko staje się bardzo aktywne.
A później jest spadek mocy.
Tak, i potem nagle mamy takiego flaczka. Co prawda troszeczkę inaczej to może działać u nastolatków niż u małych dzieci, bo troszkę ich organizm inaczej funkcjonuje. Oni mogą być fleczkiem cały czas, ale to jest trochę jakby oddzielna kwestia. Ale zdecydowanie zadbać o to, żeby było, nie to żeby zrezygnować z cukru, ale żeby naprawdę rozważnie, rozsądnie podchodzić do tego, też przy okazji dbania o dietę i o dzieci, bardzo często pojawia się coś takiego, że a w nagrodę dostaniesz lizaka albo lody, tylko zjedz obiad albo coś innego, tak? Albo okej, zjesz tą paczkę chipsów, ale najpierw coś tam. Ja bardzo staram się jakby mówić głośno o tym, że, no mówię, wszystko jest dla ludzi, ale też, żeby nie używać tych słodkości, czy fast foodów, czy jakiejś przetworzonej żywności jako nagrodę, bo dziecko będzie wtedy miało skojarzenie i to będzie całkowicie prawidłowe, że skoro to jest nagroda, to jest coś fajnego, to często też jest coś zakazanego, więc jest jeszcze bardziej kuszące. I w rezultacie oni dużo chętniej z własnej woli będą po to sięgać też później, a raczej właśnie my tego nie chcemy. Tak więc tutaj warto by się było skupić na jakimś innym systemie, na przykład umówić się standardowo, że słuchaj, jeżeli na przykład w przedszkolu, w szkole, na obiad, czy na podwieczorek nie było nic słodkiego, to po powrocie do domu na przykład, nie wiem, po podwieczorku albo podwieczorek robimy coś słodszego, na przykład. Jeżeli dziecko lubi bardzo, bardzo jakieś przetworzone produkty, a nie oszukujmy się, większość słodyczy to w tej grupie będzie, no to wtedy warto też na przykład bardziej się mówić może jakoś na weekend, albo właśnie powoli zmniejszać ilość, jeżeli dziecko je tego dużo. Jakby po prostu spojrzeć na to z boku, tak? Ile tego jest? Czasami warto sobie prowadzić taki dziennik nawet i zapisywać, ile czego dziecko je w ciągu dnia, tak przez tydzień. I po prostu spojrzeć faktycznie, jak wygląda dieta tego naszego dziecka. I też nasza, bo no nie oszukujmy się, my jesteśmy wzorem.
Zdrowe odżywianie, ruch i sen.
Sen.
Tak, to jest taki trzeci element.
Tak, taki trzeci element. Sen tak naprawdę, no wydaje się taki oczywisty, nie da się bez tego funkcjonować, ale też...
Badania mówią, że śpimy za krótko.
Oczywiście, że śpimy za krótko. Często jeszcze dodatkowo śpimy źle. To znaczy, że jakość tego snu jest po prostu niska i ten sen nie jest odpowiednio jakby wcześniej zadbany, tak można powiedzieć. Co tutaj mam na myśli? Takie niby oczywiste rzeczy, jak na przykład to, żeby wietrzyć pomieszczenie, w którym śpimy. Tak samo, żeby nie przegrzewać tych pomieszczeń, żeby była w nich odpowiednia temperatura około tam. Podaje się, że między 18 a 21 stopni jest najbardziej optymalną temperaturą, co dla wielu osób tak naprawdę może być na początku dosyć niską temperaturą. Mogą odczuwać to jako chłód. A tak naprawdę to właśnie do tego powinniśmy dążyć, żeby taka temperatura była wieczorem i w nocy. Ponadto jeszcze... I tutaj też trochę nawiążę do ekranów i dzieci. Nie powinniśmy używać telefonów, tabletów, czy komputerów, czy oglądać telewizji przed snem. Nawet się mówi, że 3 godziny przed snem nie powinniśmy w ogóle na takie rzeczy patrzeć.
No to jest dosyć często spotykany obrazek, że przed zaśnięciem dziecko skroluje jeszcze komórkę. No
tak.
To jest jakby... najgorsze, co dla swojego mózgu może zrobić w tej chwili.
Tak, ale paradoksalnie my jako dorośli robimy dokładnie to samo. My się trochę dziwimy dzieciom, ale sami mamy często problem, żeby się oderwać. A, tylko sobie przejrzę, tylko coś tam sprawdzę i nas to pochłania. No to działa tak samo na dorosłych i na dzieci. Więc jakby zdaję sobie też sprawę, że te 3 godziny to brzmi po prostu jakaś abstrakcja. No bo tak też często jest, tak? Jakby o tych 3 godzinach mówi się dlatego, że ekrany, większość jeszcze ekranów emituje niebieskie światło, które bardzo pobudza nasz układ nerwowy i dodatkowo hamuje wydzielanie melatoniny, która odpowiada za sen. Ale też coraz więcej jest ekranów, które tego rodzaju światła nie emitują. Jednak...
Bodźcują nasz mózg.
Tak, właśnie. Dalej bym namawiała, żeby jednak odłożyć ten ekran trochę wcześniej, przed tym snem, no chociaż te 30 minut, żeby po prostu nasz umysł mógł się wyciszyć. Żebyśmy mogli faktycznie zmniejszyć tą aktywność naszego układu nerwowego, ale w ogóle też naszych myśli, naszych emocji, różnego pobudzenia, wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę w konsekwencji tego, że patrzymy na ten ekran.
Higiena zdrowia psychicznego to też odpowiednie stymulowanie naszego mózgu, ale również możliwość przeżywania różnych emocji, prawda? I dobrych, i złych.
Tak. Bo to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, to są takie sztampowe elementy dbania o siebie ogólnie. A jeżeli chodzi o stricte psychikę i o to, co się tam dzieje, czyli w nas, emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Nie jesteśmy w stanie bez nich funkcjonować, zresztą nawet nie powinniśmy. Bo tak naprawdę nie wiem, czy Państwo wiecie, ale emocje są nam potrzebne. Nawet te najmniej przyjemne są nam potrzebne. A dlaczego? Dlatego, że są dla nas informacją. Są w pewnym sensie reakcją na coś, co jest dla nas ważne, na przykład na jakąś niespełnioną potrzebę, na coś, co na przykład się też zadziało w naszym życiu i to jest też taka informacja dla nas, co się z nami dzieje, tak? Bo jedna osoba na taką samą sytuację reaguje na przykład złością, druga obojętnością zupełnie, a trzecia będzie się bała. Właśnie i to jest bardzo istotne, żeby znać siebie na tyle, żeby wiedzieć, co te emocje nam też mówią. I tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą relację rodzic-dziecko, to warto pamiętać, żeby na te emocje w ogóle pozwalać.
Mhm. No właśnie, tak. nie mówimy, nie złość się, nie płacz, tylko po prostu pozwalamy dziecku płakać i złościć się, bo to jest potrzebne.
Tak, to jest potrzebne, jest nawet bardzo potrzebne, bo emocje są właściwe. One powinny być. Jeżeli ich nie ma, to jest to niepokojące. Więc jak najbardziej każdy z nas, rodzic, dziecko, ma prawo do odczuwania i przeżywania emocji. I to jest bardzo ważne, że sobie na to pozwalać. Bo na przykład wiele osób sobie nie pozwala na to, żeby przeżywać złość, tylko ją sobie tłumi. Czy na przykład lęk przed czymś, bo nie wypada.
I to jest tak, że to tak się zbiera.
Oj, tak.
A w którymś momencie pęka tama i jest dramat?
Tak.
Tak to działa.
To zawsze gdzieś potem da o sobie znać. To nie jest tak, że my udamy, że nic się nie stało i to zniknie. Niestety nie, bo to gdzieś tam się odkłada i w pewnym momencie się pokaże, bardzo często w najmniej chcianym przez nas momencie. Więc bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby przyglądać się swoim emocjom, tym, dlaczego w ogóle one się pojawiły w takiej, a nie w innej sytuacji. I też czasami sobie warto zadać takie pytanie, co mi to mówi i skąd w ogóle to się wzięło i po co ja czuję tą złość, jakby w reakcji na co. I tutaj dzieci są mistrzami, jeżeli chodzi o pokazywanie emocji, chyba że są jakby już troszkę w tym temacie stłumione właśnie. Nie płacz, nie złość się, albo takie powiedzenia, kiedyś bardzo, bardzo w sumie takie często używane. Złość piękności szkodzi, a dziewczynkom to nie wypada i tak dalej. A czy chłopakom nie wolno płakać, chłopaki nie płaczą. Dużo jest takich w sumie słów, sformułowań, których się używa bardzo często tak bez przemyślenia. Po prostu. Mhm. A one zostają w głowie.
Ale też nie wolno jakby dziecku pozwalać na zbyt wiele, tak? Bo pozwolę dziecku się złościć i rozniesie mi cały dom. No to jak to jest? Jest takie bezstresowe wychowanie? Czy to działa w ogóle?
Równowaga jest moim zdaniem takim słowem, kluczem. I to dotyczy różnych obszarów naszego życia. I tutaj również ona jest ważna. Równowaga. Chodzi o to, że z jednej strony my mamy prawo do przeżywania emocji, mamy prawo do ich wyrażania, do ich odczuwania, ale z drugiej strony to, co robimy, myślimy i mówimy w reakcji na te emocje, albo w konsekwencji tego, że je przeżywamy, to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj uczymy się, jak prawidłowo reagować, jak sobie radzić z tymi emocjami, jak je regulować. Uczymy się, tak naprawdę powinniśmy się uczyć, tak? My jako dorośli i tak samo dorośli powinni uczyć dzieci, często po prostu reagując w odpowiedni sposób, swoim przykładem, pokazując jak to się robi, żeby powiedzmy w złości nie krzyknąć na kogoś. Że ja w złości mogę być wściekła, ale wtedy nie rozmawiam z osobą, która tą złość wywołała, czyli zachowanie właściwie wywołało tą złość, tylko daję sobie tę chwilę w odpowiedni sposób. Zarządzam tą złością, żeby troszkę ona się zmniejszyła, żeby wrócić troszkę do takiej równowagi psychicznej. U jednych to będzie to, że się przejdą na spacer, u drugich, że się wykrzyczą w poduszkę. No niektórzy pewnie by zrobili dużo chętnie coś innego, ale mówię o takich bardziej prawidłowych sposobach czy strategiach.
I tutaj niestety już musimy postawić kropkę. Miejmy nadzieję, że to rodzicom z powiatu ciechanowskiego troszkę rozjaśniło i troszkę pomoże w relacjach z ich dziećmi, a także pomoże w dbaniu o higienę zdrowia psychicznego. To jest ważne, żebyśmy i sami dbali, i dbali o zdrowie psychiczne naszych dzieci, a o tym, jak to robić, mówiła dzisiaj nasza ekspert Sandra Kraszewska, psycholog z Fundacji Edukacji, Rozwoju i Nauki. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Bardzo Państwu dziękuję.
Do usłyszenia, Edyta Szewczyk.
Zadanie Angażuj i Wspieraj, poradnik dla rodziców z powiatu ciechanowskiego, jest współfinansowane ze środków powiatu ciechanowskiego.